Lekcja 10, 5 marca. Jezus otwiera drogę za zasłonę. Sobota po południu, 26 lutego. Tekst pamięciowy, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. List do Hebrajczyków 9, 24. Gdy uczniowie wrócili z Góry Oliwnej po wniebowstąpieniu Jezusa, byli pełni radości i dumy. Ich Pan i Przyjaciel wstąpił na tron jako Władca Świata i polecił im przychodzić do Boga w Jego imieniu z całkowitą ufnością, iż Bóg przychylnie odpowie na ich modlitwy. Zobacz Ewangelia Jana 14, 13-14. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Choć pozostali na świecie, będąc atakowani przez siłę zła, ich nadzieja była niezachwiana. Wiedzieli, że Jezus poszedł przygotować im miejsce. Wiedzieli też, że On jest wodzem ich zbawienia i przez swoją krew otworzył im drogę do niebiańskiej ojczyzny. Wniebowstąpienie Jezusa znajduje się w centrum teologii listu do Hebrajczyków. Wyznacza początek panowania Jezusa i Jego arcykapłańskiej służby dla nas. Wreszcie, co jeszcze ważniejsze, wniebowstąpienie Jezusa jest zapoczątkowaniem nowego przymierza zapewniającego środki, dzięki którym możemy odważnie przychodzić do Boga przez wiarę. Naszym przywilejem jest przychodzić do Boga z ufnością dzięki zasługom Jezusa i Jego sprawiedliwości. Niedziela, 27 lutego. Jezus przed Ojcem. Jaki był cel wniebowstąpienia Jezusa według tego wersetu? Przeczytaj list do Hebrajczyków 9, 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Bóg pouczył Izraelitów, by wszyscy dorośli mężczyźni udawali się co najmniej 3 razy do roku do Jerozolimy, by stawić się przed Panem i złożyć ofiary. Te 3 obowiązkowe pielgrzymki wiązały się z Paschą, ich świętem Przaśników, świętem Tygodni, Pięćdziesiątnicą oraz świętem Szałasów. Pascha upamiętniała wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Pięćdziesiątnica była świętem rozpoczęcia zbioru jęczmienia, a w czasach nowotestamentowych była kojarzona z nadaniem prawa na Synaju. Święto Szałasów upamiętniało troskę Boga o Izraelitów podczas ich wędrówki po pustyni. Według Nowego Testamentu wszystkie święta starotestamentowe mają także prorocze znaczenie. W list do Hebrajczyków 9, 24 jest mowa o wniebowstąpieniu Jezusa przed oblicze Ojca. Jezus wszedł do niebiańskiej świątyni, prawdziwego przybytku, aby wstawiać się przed Bogiem na mocy lepszej ofiary swojej przelanej krwi. Życie i dzieło Jezusa ze zdumiewającą trafnością wypełnia prorocze znaczenie świąt starotestamentowych. Jezus umarł w dniu przygotowania Paschy o godzinie, w której zazwyczaj zabijano baranka paschalnego. Zmartwychwstał 3. dnia i wstąpił do nieba, by otrzymać zapewnienie, że Jego ofiara została przyjęta, gdy kapłan podniósł w świątyni pierwszy snop dojrzałego jęczmienia jako pierwociny plonów. Wstąpił do nieba po 40 dniach, by zasiąść po prawicy Boga i zainaugurować nowe przymierze w dniu Pięćdziesiątnicy. Zobacz 1 i 2 rozdział Dziejów Apostolskich. Celem pielgrzymek do świątyni w starożytnym Izraelu było ukazanie się przed obliczem Boga. Oznaczało to doświadczenie przychylności Boga, podobnie hebrajskie wyrażenie szukać oblicza Boga znaczy, prosić Boga o pomoc. Taki też jest sens wniebowstąpienia Jezusa według listu do Hebrajczyków. Jezus wstąpił do Boga z doskonałą ofiarą. Wstąpił do nieba jako nasz poprzednik prowadzący przed oblicze Boga. Urzeczywistnił w ten sposób obietnicę daną wierzącym, którzy wędrują przez pustynię tego świata w poszukiwaniu ojczyzny, pragnąc lepszego kraju i oczekując miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dlaczego podstawą naszej pewności zbawienia jest nie tylko to, czego Chrystus dokonał na krzyżu, ale także i to, czego dokonuje On obecnie w niebie. Poniedziałek, 28 lutego. Boże zaproszenie. Jakie było doświadczenie Izraelitów pod górą Synaj? Przeczytaj list do Hebrajczyków 12, 18-21. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano, nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, jego pragnieniem było nawiązanie osobistych i bliskich więzi z nimi. Powiedział, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Druga Księga Mojżeszowa 19:4. Przez Mojżesza Bóg udzielił niezbędnych instrukcji, by przygotować lud na spotkanie z nim. Izraelici mieli obowiązek poświęcić się Bogu. Tym, którzy przyszliby do stóp góry nieprzygotowani, groziła śmierć. Po dwudniowych przygotowaniach, gdy zabrzmi trąba trzeciego dnia, mieli wejść na górę. Bóg pragnął, by wszyscy Izraelici doświadczyli tego, czego doświadczyli Mojżesz i przywódcy ludu, gdy wstąpili na górę i ujrzeli Boga. A potem jedli i pili w Jego obecności. W późniejszym czasie zdali sobie sprawę z tego, że widzieli chwałę Boga i że Bóg przemawiał do człowieka, a człowiek mimo to pozostał przy życiu. Jednak gdy nadszedł szczytowy moment, Izraelitom zabrakło wiary. Mojżesz wyjaśnił to zdarzenie po latach w następujący sposób. Gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę, Piąta Księga Mojżeszowa 5:5. Zamiast tego poprosili Mojżesza, by pośredniczył w ich imieniu. Przejawy świętości Boga na górze Synaj miały nauczyć Izraelitów bać się Boga, czyli szanować Go. Bojaźń Pańska prowadzi do życia, mądrości i czci. Zobacz Piąta Księga Mojżeszowa 4:10. O dniu, w którym stanąłeś na Chorebie przed Panem, Twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie, zgromadź mi lud, a ja obwieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. Porównaj Księga Psalmów 111:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Przypowieści Salomona 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania, głupcy gardzą mądrością i karnością. Przypowieści Salomona 9:10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Przypowieści Salomona 10:27. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. Także uczy, że Bóg jest miłosierny i łaskawy. Zatem choć Bóg pragnął, by Izraelici przyszli do Niego, oni tak bardzo bali się, iż poprosili o pośrednictwo Mojżesza. W liście do Hebrajczyków nawiązania do wydarzeń na Synaju skupiają się głównie na przypomnieniu Izraelitom przez Mojżesza o ich braku wiary, odstępstwie związanym ze złotym bykiem oraz jak bali się oni spotkać Boga z powodu swoich grzechów. Taka reakcja Izraelitów nie była zakładana w Bożym planie dla nich, była raczej skutkiem ich niewierności. Dlaczego dzięki Jezusowi nie musimy się bać bliskości świętego Boga? Jakie warunki musimy spełnić, by przybliżyć się do Niego? Wtorek, 1 marca. Potrzeba zasłony. Zasłony spełniają podwójną rolę. Greckie słowo katapetasma, użyte w liście do Hebrajczyków tłumaczone jako zasłona, może się odnosić do zasłony bramy dziedzińca, zasłony do wejścia do świątyni, a nawet wewnętrznej zasłony oddzielającej miejsce święte od miejsca najświętszego. Te trzy zasłony były zarówno wejściami, jak i barierami, które mogli przekroczyć wyłącznie wybrani. Jakie ostrzeżenie zostało zawarte w tych fragmentach księgi? Przeczytaj Trzecia Księga Mojżeszowa 16:1-2. I przemówił Pan do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy zmarli, gdy zbliżyli się do Pana. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, bratu swemu, żeby nie wchodził o każdym czasie do miejsca świętego poza zasłonę przed wieko, które jest na skrzyni, aby nie umarł, gdyż ukaże się nad wiekiem w obłoku. Trzecia Księga Mojżeszowa 10:1-3. Synowie Aarona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła, i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto, co Pan rzekł, na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Zasłony chroniły kapłanów, którzy służyli przed obliczem świętego Boga. Po odstępstwie związanym ze złotym bykiem Bóg powiedział Mojżeszowi, że nie będzie towarzyszył Izraelitom w drodze do ziemi obiecanej, gdyż jego obecność mogłaby ich zniszczyć, jako że są oni ludem twardego karku. Dlatego Mojżesz nakazał przenieść namiot zgromadzenia i rozbić go z dala od obozu. Jednak za wstawiennictwem Mojżesza Bóg zgodził się pójść pośród nich, ale ustanowił szereg środków zapewniających Izraelitom bezpieczeństwo w jego obecności. Na przykład Izraelici rozbijali obóz w ściśle określonym porządku, dzięki czemu w środku powstawał pusty plac, na którym ustawiano namiot zgromadzenia. Ponadto Lewici obozowali wokół przybytku, by chronić świątynię i jej sprzęty przed wtargnięciem obcych osób. Byli niejako ludzką zasłoną chroniącą Izraelitów, Lewici zaś będą obozować wokół przybytku świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich. Lewici będą więc pełnić straż przy przybytku świadectwa, 4 Księga Mojżeszowa 1:53. Jezus, będąc naszym kapłanem, jest także naszą zasłoną. Przez Jego ucieleśnienie Bóg rozbił swój namiot pośród nas i umożliwił nam oglądanie Jego chwały. Sprawił, że święty Bóg mógł zamieszkać pośród niedoskonałych ludzi. Pomyśl, co to znaczy, że Bóg, Stwórca, który stworzył wszechświat, zamieszkał wśród swojego ludu, który w tamtym czasie był narodem zbiegłych niewolników. Czego uczy to nas o tym, jak bardzo Bóg pragnie naszej bliskości? Środa, 2 marca. Nowa i żywa droga przez zasłonę. Jakie zaproszenie zostało skierowane do nas w tych wersetach? Przeczytaj list do Hebrajczyków 10:19-22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. List do Hebrajczyków stwierdza, że Jezus wszedł do niebiańskiej świątyni i wzywa nas, byśmy podążyli za Nim. Ta myśl jest zgodna z wcześniejszą, według której Jezus jest wodzem i poprzednikiem wierzących. Zobacz list do Hebrajczyków 2:10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. List do Hebrajczyków 6:19-20. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. List do Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Nowa i żywa droga. Zobacz list do Hebrajczyków 10:20. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. To nowe przymierze zawarte przez Jezusa dzięki Jego ofierze i wniebowstąpieniu. Wyrażenie nowa i żywa jest przeciwieństwem starego przymierza jako przedawnionego i przestarzałego. To nowe przymierze zapewnia przebaczenie grzechów i wpisanie prawa w serce. Dzięki temu możemy z ufnością przyjść do Boga, nie ze względu na to, jacy sami jesteśmy ani czego dokonaliśmy, ale jedynie dzięki temu, czego Jezus dokonał dla nas, spełniając wszystkie wymagania przymierza. List do Hebrajczyków wskazuje na to, że stare przymierze obejmowało ustanowienie świątyni i poświęcenie kapłanów. Celem przymierza było stworzenie bliskiej więzi między Bogiem i Jego ludem. Gdy Izraelici zaakceptowali tę więź, Bóg natychmiast polecił im zbudować świątynię, aby mógł zamieszkać wśród nich. Rozpoczęcie działalności świątyni i obecność Boga pośród Jego ludu były dopełnieniem przymierza Boga z Izraelitami. Podobnie jest z nowym przymierzem. Nowe przymierze także obejmuje rozpoczęcie kapłańskiej służby Jezusa dla nas. Wstąpienie Jezusa do Boga zapoczątkowało nowy okres w dziejach ludu Bożego. Trzeci rozdział Księgi Zachariasza wspomina, że szatan znajdował się w obecności Boga, by oskarżać lud Boży reprezentowany przez arcykapłana Jozłego. Ten sam oskarżyciel poddawał w wątpliwość wierność Hioba wobec Boga. Zobacz pierwszy i drugi rozdział Księgi Hioba. Jednak wraz ze śmiercią Jezusa nastąpiło całkowite usunięcie szatana z nieba. Obecnie Jezus wstawia się za nami i na mocy swojej ofiary i wierności domaga się zbawienia dla nas. Jakie oskarżenia szatan mógłby wnieść przeciwko Tobie przed Bogiem, gdyby miał taką możliwość? Choć jest kłamcą, czy musiałby kłamać, aby domagać się potępienia dla Ciebie? Co jest Twoją jedyną nadzieją? Czwartek, 3 marca. Oglądać będą oblicze Jego. W jakim sensie przybyliśmy do niebiańskiego Jeruzalem przed oblicze Boga? Przeczytaj list do Hebrajczyków 12:22-24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Apostoł twierdzi, że wierzący podeszli przez wiarę do góry Syjon i niebiańskiego Jeruzalem. W tym sensie ich doświadczenie wybiega w przeszłość. Niebiańskie Jeruzalem należy do tych rzeczy, których się spodziewamy, ale których nie widzimy, mimo to zapewnionych dla nas przez wiarę. Choć to znaczenie jest prawdziwe, to jednak nie jest jedyne. Przybyliśmy do góry Syjon przed oblicze Boga także w osobie naszego reprezentanta, Jezusa. W niebo wstąpienie Jezusa nie jest kwestią wiary, ale faktem. Historyczny wymiar w niebo wstąpienia Jezusa nadaje przekonującą siłę apelowi apostoła, byśmy trzymali się mocno naszego wyznania wiary. Paweł stwierdził, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa. Przystąpmy tedy z ufną odwagą. List do Hebrajczyków 4:14-16. Tak więc już przybyliśmy przed oblicze Boga za pośrednictwem naszego reprezentanta, a nasze postępowanie powinno odzwierciedlać ten fakt. Dzięki niemu zakosztowaliśmy daru niebiańskiego i Słowa Bożego, że jest dobry oraz cudownych mocy wieku przyszłego. List do Hebrajczyków 6:4-5. Rzeczywistość w niebo wstąpienia Jezusa i Jego służby w niebiańskiej świątyni jest kotwicą duszy, pewną i mocną. Oraz gwarancją, że obietnice są pewne i warto im ufać. Nasza wiara jest mocno zakotwiczona w historycznej rzeczywistości. Boży cel zostanie spełniony nie tylko w Jezusie, ale także w nas. Zauważyliśmy już, że śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezusa były wypełnieniem zapowiedzi zawartych w dwóch pierwszych dorocznych świętach izraelskich, w Paszczej Pięćdziesiątnicy. Według listu do Hebrajczyków i Apokalipsy Jana ostatnie wielkie doroczne święto, święto Szałasów, oczekuje jeszcze na swoje wypełnienie. Będziemy je bowiem świętować z Jezusem, gdy znajdziemy się w mieście, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Nie będziemy wtedy budować szałasów, ale Bóg rozbije swój namiot, zstąpi bowiem z nieba i będziemy mieszkać z Nim na zawsze na nowej ziemi. Jak na ziemi pełnej bólu i cierpienia możemy zachować żywą obietnicę życia wiecznego w lepszym świecie? Co odpowiesz tym, którzy twierdzą, że przyszły świat to tylko fantazja mająca nam pomóc przetrwać życie na tej ziemi? Piątek, 4 marca. Do dalszego studium. Wstąpienie Chrystusa do nieba było znakiem, że Jego naśladowcy mieli otrzymać obiecane błogosławieństwo. Mieli na nie czekać, zanim przystąpią do swego dzieła. Gdy Chrystus przeszedł przez niebiańskie bramy, zasiadł na tronie otoczony uwielbieniem aniołów. Gdy tylko ceremonia dobiegła końca, Duch Święty zstąpił na uczniów w obfitych strumieniach, a Chrystus został uwielbiony tą chwałą, którą dzielił z Ojcem od wieczności. Wylanie ducha w dniu Pięćdziesiątnicy było sygnałem niebios, że inauguracja Odkupiciela została dokonana. Według jego obietnicy posłał on Ducha Świętego z nieba do swoich naśladowców na znak, że jako kapłan i król otrzymał wszelką moc w niebie i na ziemi, będąc namaszczonym i władcą nad swoim ludem. Mogli wypowiadać imię Jezusa z pewnością, bo czyż nie był on ich przyjacielem i starszym bratem? Pozostając w bliskiej łączności z Chrystusem, zasiadali z nim w niebiańskich okręgach. W jakież żarliwe słowa ubierali swoje przekonania, gdy składali świadectwo o nim. Pytania do dyskusji. 1. W Księga Psalmów 42, 3 czytamy: Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Jak możemy mieć podobne pragnienie przebywania w obecności Boga? Jeśli teraz nie cieszymy się obecnością Boga, oddając Mu cześć i przychodząc do Niego przez wiarę, to czy będziemy się nią cieszyć w przyszłości? Co prowadzi nas do radości z obecności Boga? 2. W pewnej powieści, mającej wyszydzać zaufanie do Boga, jej bohater skonstruował robota, który rzekomo wierzył za ludzi. Choć to tylko fantazja, jak możemy zachować ostrożność, by nie popełniać błędów podobnych do tych, jakie Izraelici popełniali na pustyni, i nie domagać się zbędnego pośrednictwa między nami i Bogiem? Ludzie mają skłonność zdawać się na innych w sprawach duchowych, w tym w studiowaniu i zrozumieniu Słowa Bożego. Niektórzy ludzie sądzą, że modlitwy innych za nich zostaną wysłuchane przez Boga chętniej niż ich własne. Jak możemy uniknąć takiej pułapki? Dlaczego dzięki Jezusowi możemy przychodzić do Boga bez ziemskich pośredników? 3. List do Hebrajczyków tchnie pewnością zbawienia. Jak możemy się nauczyć nie mylić pewności z zarozumiałością,